Jesteśmy już w drugiej połowie Wielkiego Postu. Wróćmy jednak myślą do początku, do pierwszej niedzieli. Spotykamy Jezusa na pustyni, jest kuszony przez diabła. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Pustynia w Piśmie Świętym jest miejscem wyciszenia. Jezus chodził na pustynię, aby odpocząć. Pustynię kojarzymy z cudownym uwolnieniem Izraelitów z niewoli egipskiej. Na miejscu pustynnym doszło do cudownego rozmnożenia chleba. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie Jezus idzie zmagać się z samym sobą. Ważne jest nie tylko miejsce, ale także czas. Liczba 40 nawiązuje do 40-letniej wędrówki narodu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Dzisiaj mamy jeszcze inny kontekst. Kryzys wywołany koronawirusem podpowiada nam jeszcze inne znaczenie. Słowo kwarantanna pochodzi od łacińskiego słowa quadraginta, co dosłownie oznacza 40. Czyżby z wiek okoliczności w Wielkim Poście? Kwarantanna to przymusowe, czasowe odosobnienie ludzi i zwierząt. Kwarantannę stosuje się, kiedy istnieje podejrzenie, że ludzie lub zwierzęta są nosicielami zakaźnej choroby. Kwarantannę stosuje się w celu powstrzymania epidemii lub pomoru zwierząt. Dla chrześcijan, dla nas, najgroźniejszym jednak wirusem jest grzech. Potrzebujemy kwarantanny, by się od niego odizolować, by innych tym wirusem nie zarażać, samemu wzmocnić się na dalszą drogę. Może być grzech lekki, ale może być także ciężki, śmiertelny. Od 2 tygodni mamy czas kwarantanny. Jeszcze to trochę potrwa i myślę, że warto zastanowić się nad pojęciem czasu, by tego czasu kwarantanny nie zmarnować. W Biblii dominuje pojęcie czasu linearnego. Czasu, który biegnie, czasu, który ma swój początek i koniec. Wszystko rozpoczyna się od momentu stworzenia, to znaczy tam, gdzie zaczyna się Biblia, od Księgi Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, czytamy w 1 rozdziale. A kończy się na Apokalipsie, ostatniej księdze, gdzie na zakończenie Jezus mówi: Zaiste, przyjdę niebawem. Przy pomocy tego czasu opisujemy człowieka i jego losy. Święty Paweł pisze do Rzymian, aby w swoim czekaniu na powtórne przyjście Chrystusa Rzymianie nie zapomnieli o chwili obecnej. Do opisania tej chwili Święty Paweł używa greckiego terminu kairos. Odróżnia ten czas od tego zwykłego, który biegnie. Są to chwile, które człowiek musi rozeznać i na nie odpowiedzieć. Chwile, w których człowiek spotyka Boga w codziennych czynnościach. Ale musi się na chwilę zatrzymać. Taką chwilą jest czas kwarantanny. Musimy się na chwilę zatrzymać, by spotkać Jezusa. Koronakryzys zmusza nas do refleksji nad czasem. W księdze Hioba czytamy: Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania. Często powracam do tego fragmentu. Bardzo lubię Hioba. Na razie mamy czas kwarantanny. Wszystko od nas zależy, co z nim zrobimy. Możemy liczyć dni i godziny do jej zakończenia. Możemy go stracić i później będziemy żałować, ale możemy ten czas również wykorzystać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kryzys wywołany koronawirusem może być szansą. Mam nadzieję, że z niej skorzystamy. Tym bardziej, że możemy uczyć się już od innych, jak sobie w tej sytuacji poradzili. W środkowych Chinach zamknęli już wszystkie tymczasowe szpitale. Ludzie w Chinach wracają do domów. Wiemy, jakie błędy popełniono we Włoszech. Należy ich nie powtarzać. Każda niepomyślna sytuacja może mieć pozytywny skutek. Widzę, że tematy drugorzędne zaczynają schodzić na drugi plan. Mniej mówimy teraz o LGBT, Ludzie nagle odkryli, że produkcja, pośrednictwo i handel są dla zysku. Prowadzenie cen maksymalnych na rzadkie towary niczego nie rozwiąże. Dobra, o których niedawno nikt nie mówił, maseczki i respiratory, stają się dobrami rzadkimi. Dostajemy niezłą lekcję o podstawach ekonomii. Po powrocie z Zambii od 3 lat jestem dyrektorem Werbistowskiego Centrum Migranta w Uszęchwu w Warszawie. Zawsze powtarzam, że jesteśmy ludźmi w drodze. Nie znamy przyszłości, nie wiemy, co nas spotka jutro i dlatego mówię, że każdy może zostać migrantem. Teraz nie chodzi tylko o poszukiwanie lepszego życia. Teraz chodzi o to, by je ratować. Na razie jesteśmy uchodźcami we własnych domach na kwarantannie, ale można na to spojrzeć inaczej. Jesteśmy na pustyni. Wróćmy do Ewangelii z pierwszej niedzieli. Zły duch, który kusił Jezusa i który nas kusi, jest inteligentny. Podsuwa pokusy w takiej formie, że trudno się powstrzymać. Cel, do którego dąży człowiek, jak twierdzi święty Tomasz z Akwinu, jest zawsze dobrem. Człowiek nigdy nie wybiera świadomie zła. Szatan każe myśleć człowiekowi, że robi coś dobrego. Szatan jest ekspertem od ubierania zła w pozory dobra. Po wielu dniach postu Jezus odczuwał głód i dlatego szatan zaczyna od pokus ciała. Nie dziwi to nas, gdyż Jezus był również prawdziwym człowiekiem. Gdyby Jezus uczynił cud i zamienił kamienie w chleb, nie zgrzeszyłby. Grzech polegałby na tym, że posłuchałby głosu szatana, a Jezus przyszedł czynić wolę swojego Ojca. Szatan jest sprytny. Na pierwszy rzut oka prosi o rzeczy zupełnie naturalne i dobre. Człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb wyższych. Nie zrobi tego bez uprzedniego zaspokojenia fizycznego głodu. Jest to uczucie, które człowiek doznaje każdego dnia. Celem działającego człowieka jest zawsze usunięcie dyskomfortu w przyszłości. Ale nie tej dalekiej, ale tej najbliższej. Uwięzieni w kwarantannie rozumiemy to o wiele lepiej niż jeszcze miesiąc temu, kiedy nic nas nie ograniczało i wszystko mieliśmy w zasięgu ręki. Teraz nie musimy sobie tego stanu wyobrażać. Doświadczamy go na własnej skórze. Ludzkie życie uwarunkowane jest przez czynniki naturalne. Najważniejszym zadaniem człowieka jest więc ciągłe zmaganie się z tymi ograniczeniami. Dzisiaj widzimy, że życie na kredyt nie ma sensu. Bez zgromadzonych oszczędności i kapitału mielibyśmy pustą lodówkę. Pieniądze biorą się z ludzkiej pracy i oszczędności. Rzadkość zasobów w świecie istniała zawsze. To tylko naiwni myśleli, że dobrobyt może trwać wiecznie. To taki, a nie inny świat jest dzisiaj miejscem, gdzie człowiek ma dążyć do swojej doskonałości i swojego zbawienia. Nie ma innego świata. Każda próba wyobrażenia sobie innego świata i próba wprowadzenia go w życie jest szatańską pokusą. Kościół prowadzi nas dzisiaj na pustynię, wyjątkową, we własnym domu na kwarantannie. Towarzyszymy Jezusowi, który jest poddany kuszeniu i odnosi zwycięstwo. Chrystus, jak twierdzi święty Augustyn, mógł nauczyć się sztuki zwycięstwa w pokusie, gdyż sam był kuszony. My również musimy nauczyć się tej sztuki. Okres Wielkiego Postu jest doskonałym czasem, by tego dokonać razem z Chrystusem. W świecie na co dzień zmagamy się z rzadkością zasobów. Nasze potrzeby są nieograniczone. Mamy różne pomysły i pragnienia, które chcielibyśmy zrealizować. Miejsce pustynne jest miejscem szczególnym. Tu możemy doświadczyć tej rzadkości. Możemy nauczyć się, co to znaczy być wewnętrznie wolnym od zbędnej konsumpcji. To doświadczenie jest niezbędne do tego, by móc później w życiu podejmować odpowiednie decyzje wolne od pokus tego świata. Dobra materialne są moralnie obojętne. Pisał o tym w II wieku Klemens Aleksandryjski. Jego dzieło miało tytuł „Czy człowiek bogaty może być zbawiony?”. To tylko od człowieka zależy, czy będzie rzeczy w tym świecie używał dobrze lub źle. Rzeczy materialne powinny być tylko środkami do osiągnięcia innych, wyższych pragnień. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że działający człowiek musi sobie wypracować swoją własną skalę wartości. Na podstawie tej skali zaspokaja najpierw potrzebę o najwyższej wartości. Powstaje jednak pytanie, jak zbudować taką własną skalę wartości, aby całego życia człowieka nie sprowadzić do wymiaru materialnego. Nie możemy podzielić człowieka na tego, który w tygodniu chodzi do pracy i tego, który w niedzielę idzie do kościoła. Jest tylko jeden człowiek, ten sam w tygodniu i ten sam w niedzielę. Czy rzeczy duchowe są ważniejsze od materialnych? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale nie może też żyć bez chleba. Człowiek musi znaleźć złoty środek. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre i jest dobre. Nie wszystko jednak służy naszemu dobru. Człowiek musi nauczyć się dobierać odpowiednie środki do osiągnięcia celu, jaki wyznaczył mu Stwórca. Żyjemy w świecie rzeczy materialnych i ten świat mamy uczynić środkiem do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Nie ma innego świata. Jako chrześcijanie mamy wszyscy ten sam cel, ale każdy realizuje go na swój sposób. Mamy różne doświadczenia, różną wiedzę, mamy różne talenty, różne charaktery. Inaczej jest w świecie. Nie wszyscy ludzie mają ten sam cel. Każdy sam sobie go wyznacza. Każdy człowiek ma własną drogę do odkrycia Boga jako celu swojego życia. Nie jest to łatwe, gdyż nasze życie w ziemskim pielgrzymowaniu nie istnieje bez pokus. A pokusy istnieją dlatego, gdyż występuje rzadkość zasobów w tym świecie. Gdybyśmy mieli wszystko, czego potrzebujemy, nie byłoby pokus. Ograniczona ilość dóbr w tym świecie jest faktem. Może przez pewien czas mieliśmy inne wyobrażenie, ale koronawirus sprowadził nas na ziemię. Taki świat istnieje od momentu, kiedy człowiek został wygnany z raju. Teraz widzimy to jeszcze wyraźniej. Dobra, które do tej pory były pod dostatkiem, stają się z dnia na dzień dobrami rzadkimi. Ciągłe pokonywanie tej rzadkości jest na stałe wpisane w historię zbawienia każdego człowieka. Teraz będziemy mieli bardziej pod górkę. Wczoraj był problem z konsumpcjonizmem, od dzisiaj będziemy mieć inny problem. Brak dóbr, które są nam potrzebne, by żyć. Każdy z nas chciałby wiedzieć, jak najlepiej wykorzystać dostępne mu w świecie środki. Każdy robi coś dla zysku. Jest to coś zupełnie naturalnego. Przeciwieństwem zysku jest strata. Jeżeli zgodzimy się z tym, że każdy ludzki czyn kształtuje człowieka jako osobę, to odnosi się to również i w sposób szczególny do życia ekonomicznego. Człowiek działa dla zysku, ale nie oznacza to, że może zrobić wszystko. Święty Paweł napisał: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Zbytnie koncentrowanie się na materialnym chlebie, zaspokajającym głód dotrzesny, prowadzi do odrzucenia Bożej opatrzności, do niewiary i w konsekwencji do śmierci duchowej. Jak więc zbudować własną skalę wartości, która pozwoli na właściwe zarządzanie zasobami, które są nam w tym świecie dostępne? Człowiek jest jednością duchowo-cielesną i nie można oddzielić od siebie człowieka religijnego i człowieka ekonomicznego. Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. W dialogu z diabłem kuszony Chrystus mówi: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, a u świętego Mateusza Jezus jeszcze dodaje, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Doświadczenie pustyni prowadzi człowieka do skruchy, bez której jest on zbyt zmysłowy, nadmiernie cielesny, zanadto przywiązany tylko do celu, który ogranicza go do tego świata. To doświadczenie jest nam potrzebne. To dlatego Kościół wyprowadza nas każdego roku na pustynię, na początku okresu Wielkiego Postu, abyśmy mogli na nowo doświadczyć prawdziwej wolności, która pozwoli nam spojrzeć na świat z góry. Tym razem jest to szczególne doświadczenie. Naszą pustynią jest nasz dom, w którym zostaliśmy uwięzieni z powodu niewidocznego wirusa. W tym doświadczeniu nie jesteśmy sami. Kiedyś Jezus był kuszony, a teraz towarzyszy nam w naszych zmaganiach. Razem z Jezusem możemy być pewni zwycięstwa nad szatanem i jego pokusami. Nie zlekajmy i wyjdźmy na pustynię, gdyż czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Samo bycie w domu na kwarantannie nie wystarczy. Nie robimy tego ze strachu. Robimy to, ponieważ tak podpowiada nam zdrowy rozsądek. Musimy to jeszcze zaakceptować, że jest to czas szczególny, w którym możemy doświadczyć Boga. Jesteśmy w drugiej połowie Wielkiego Postu. Wróćmy jeszcze raz do początku. Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się środą popielcową. W tym dniu co roku jest rozważany fragment Ewangelii według świętego Mateusza z początku 6 rozdziału. Tekst ten przypomina nam o trzech filarach chrześcijańskiej religii – jałmużnie, modlitwie i poście. O jałmużnie Jezus mówi w ten sposób. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. O modlitwie mówi w ten sposób. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A o poście mówi tak. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. Za każdym razem Jezus dodaje, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Jezus mówi o nagrodzie wiecznej. Często podkreślamy, że należy robić coś bezinteresownie. Zwróćmy uwagę, że Jezus tak nie mówi. Zna ludzką naturę, ponieważ jest Bogiem, który stał się człowiekiem do naszego zbawienia. Człowiek nie potrafi działać bezinteresownie, ale może gratyfikację za swoje czyny przenieść na życie wieczne. Do tego zachęca nas Jezus. Dlatego tak ważny jest post, by nauczyć się dystansu do tego świata i, jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, zbudować własną piramidę wartości, na szczycie której umieścimy Boga. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim. Od czasów Jezusa nic się nie zmieniło w nauczaniu Kościoła. Tak przynajmniej wydawało mi się do pewnego dnia, kiedy wybrałem się do Pretorii w RPA, kiedy byłem misjonarzem w Botswanie. Pojechałem na konferencję dla misjonarzy na temat inkulturacji. Było to 5 lat po upadku apartheidu w RPA. Prezydentem był Nelson Mandela. Upłynęło już wiele lat, ale dobrze pamiętam to wydarzenie. Konferencja rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył południowoafrykański biskup. Była ta sama Ewangelia, co w środę popielcową. Biskup w kazaniu skoncentrował się tylko na dwóch filarach. Na modlitwie i pokucie. Pominął zupełnie jałmużnę. Dlaczego? Odpowiedź otrzymałem w kuluarach konferencji, gdzie dowiedziałem się, że po upadku apartheidu powstanie nowe państwo, w którym nikt nie będzie musiał już prosić o pomoc w formie jałmużny. No przypuszczam, że kaznodzieja, podobnie jak moi południowoafrykańscy rozmówcy, mieli na myśli państwo opiekuńcze, które wszystkim się zajmie i nie będzie już biedy. Czy jest to możliwe? Taka koncepcja państwa nie rozwiązuje problemu, stwarza nowe. Nie musimy uciekać się do przykładu tak odległego jak RPA. Mamy własne doświadczenia w Europie, w naszym kraju. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu społecznym często pokazywał, że państwo, które bierze na siebie dzieła charytatywne, staje się biurokratyczną instytucją. Pomija ostatecznie biednego i cierpiącego człowieka. Nie potrafi człowieka otoczyć miłością. Kryzys wywołany koronawirusem pokazuje, że ostatecznie jesteśmy zdani tylko na siebie. Czytam, że wielu polityków chce odwołania przewodniczącego Światowej Organizacji Zdrowia. Popełnił błąd. W ślad za nim błąd popełnili inni, kiedy nie zauważyli w porę, że jest to poważniejszy problem niż zwykła grypa. Dzisiaj państwo świeckie oferuje nam opiekę społeczną, ale to nie wystarcza człowiekowi. Nie zastąpi ona miłości bliźniego, a bez miłości nie zbudujemy w społeczeństwie właściwych i trwałych relacji. Ludzie potrzebują ducha miłości i międzyludzkiej solidarności, ale ofiarując człowiekowi materialne wsparcie, nie można człowieka sprowadzić do przedmiotu. Dając coś człowiekowi za darmo, można go zepsuć. Brak państwowej pomocy zmusiłby człowieka do pracy. Po koronakryzysie nie będą mieć innego wyjścia. Dzisiaj zamknęliśmy czasowo kościoły ze względu na epidemię koronawirusa, ale musimy otworzyć nasze serca. Mamy dobre przykłady. W latach 1625-629 Wilno zostało nawiedzone przez kilka niezwykle groźnych epidemii. Wiele tysięcy ludzi zmarło. Ludzie masowo uciekali z miasta. Pozostawali niejednokrotnie swoich bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli im pomoc duchową i materialną. Nie bali się, że mogą się zarazić. Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych, udzielał im sakramentów świętych, zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w czasie tych straszliwych epidemii. Papież senior Benedykt XVI często powtarzał, że próba zbudowania społeczeństwa idealnego jest niemożliwa. Ten projekt pomija całkowicie człowieka i jego wolność. Człowiek zawsze pozostaje człowiekiem. Za koncepcją państwa opiekuńczego kryje się de facto materialistyczna wizja człowieka. Człowiek nie żyje tylko samym chlebem. Społeczeństwo nie jest tylko produktem ekonomii. Papież senior nauczał, że nie możemy zbudować Królestwa Bożego na ziemi własnymi siłami. Doskonałość nie przynależy naturze ludzkiej, gdyż moc grzechu pozostaje ciągle straszną teraźniejszością, pisał papież w swojej encyklice o nadziei. Ludzie z natury są nierówni, gdyż posiadają różne umiejętności i w różny sposób je wykorzystują. Są ludzie bogaci i biedni. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że nie da się tego tak łatwo zmienić. Te dysproporcje są w głównej mierze wynikiem ludzkich wyborów. Ekonomiczne nierówności nie są złe same w sobie. Są one pochodną ludzkiej wolności i otrzymanych od Boga talentów. Słusznie zwraca na to uwagę były biskup lwowski, święty Józef Bilczewski. Gdyby takie państwo socjalne każdego 1 stycznia urządziło się na nowo na podstawie równości majątku, to już z końcem grudnia byłaby nierówność między obywatelami, pisze biskup. I gdyby się nawet to urządzenie odnawiało co miesiąc, to z początkiem drugiego dnia miesiąca talent i oszczędności jednych, a głupota i rozrzutność drugich stworzyłaby na nowo różnice majątkowe, i mielibyśmy znowu bogatszych i biedniejszych. Tak pisał biskup lwowski 100 lat temu. Chyba nic się nie zmieniło. Człowiek jest ten sam. Nie ma idealnego świata. Zawsze będą sytuacje materialne i potrzeby. Będzie potrzebna pomoc. Taka w duchu konkretnej miłości bliźniego. To dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa, zanim Żydzi weszli do ziemi obiecanej, Mojżesz powiedział do nich: ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję. Otwórz szczodrze dłoń bratu uciśnionemu lub ubogiemu na twojej ziemi. To samo powtarza Jezus w Ewangelii. Bo ubogich zawsze macie u siebie. Po koronawirusie będzie ich więcej. Będzie nim przedsiębiorca, który wszystko stracił, ponieważ gospodarka stanęła. Od 2 tygodni mamy pandemię koronawirusa. Siedzimy w domu, nie pracujemy. Gospodarka zwolniła, ale ma to swoje konsekwencje dla biznesu. Łatwo wszystko zamknąć, trudniej ratować gospodarkę. W pewnym momencie On już nadszedł. Trzeba sobie uświadomić, w jakiej żyjemy teraz rzeczywistości i dokąd to wszystko będzie zmierzać. Modlę się nie tylko za tych, którzy cierpią i umierają z powodu wirusa, za lekarzy i pielęgniarki, ale również za zmarłych, a również za małych i średnich przedsiębiorców, ich pracowników. Tydzień temu przeczytałem wpis na Twitterze pewnego kierowcy tira, który napisał: za chwilę ruszam w trasę z towarem do Anglii, by było co włożyć do gara. Jego podpis: jeździec apokalipsy. Nie ma idealnego świata. Ciągle są ludzie, którzy cierpią biedę, podczas gdy inni opływają w dostatki. To dlatego powinniśmy być zawsze wyczuleni na potrzeby bliźnich, niosąc im materialną potrzebę. Czas Wielkiego Postu przypomina nam, że jałmużna nie jest tylko zwyczajnym wsparciem okazywanym człowiekowi w potrzebie. Jałmużna jest zawsze motywowana pobudkami religijnymi. Księga Syracha zachęca do jałmużny, w której czytamy: woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Dobroczynność jest skoncentrowana na potrzebującym, jałmużna na darczyńcy, który ustawicznie pracuje nad sobą ze względu na cel ostateczny, którym jest życie wieczne. Człowiek nie działa bezinteresownie, również uczeń Chrystusa, ale uczeń Chrystusa jest w stanie przenieść gratyfikację za swoje dobre czyny na czas po swojej śmierci. Dla niego nagrodą jest życie wieczne. Pozostaje jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, na którą warto zatrzymać się przy tej okazji. Rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością. To prawo osobistego posiadania dóbr zewnętrznych umożliwia człowiekowi wypełnienie przykazania przyodziania nagich, nakarmienia głodnych lub udzielenia schronienia. Żeby dać komuś kubek wody, muszę go wcześniej posiadać. Dzisiaj człowiek dysponuje bardzo skromnymi środkami na dzieła miłosierdzia. Ta społeczna przestrzeń została zawłaszczona przez współczesne państwo, które zbiera od nas pieniądze na ten cel. Jest tak, ponieważ w dużej mierze jest to nasz wybór. Szkoda, te środki na prywatne dzieła charytatywne mogłyby być większe, gdyby pozostały w naszych kieszeniach. Świat może wyglądałby inaczej. Wielkość środków nie jest tutaj jednak istotna. Jałmużna nie dokonuje się tylko między tym, który ją daje, i tym, który ją otrzymuje. Obejmuje także Boga, który jest zawsze obecny, widzi i nagradza okazywaną łaskawość. Ta nagroda ukierunkowana jest na wieczność i dlatego jałmużna nie dotyczy tylko ludzi zamożnych, ale jest obowiązkiem każdego człowieka, także tych, którzy są biedni, ponieważ inni mogą być biedniejsi. Bieda i bogactwo jest wartością względną. Jezus przypomina nam po raz kolejny, na czym ma ona polegać. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli mieć dużo okazji, by sobie nawzajem pomagać. Po kryzysie, po koronawirusie wyjdziemy ubożsi materialnie, ale mamy szansę, by wyjść z niego wzmocnieni duchowo, do pokonywania nowych wyzwań. Koronawirus pokazuje nam, że przyszłość jest zawsze niepewna i w związku z tym każda transakcja na przyszłość zawierana stanowi zawsze i wyłącznie czystą spekulację. Musimy siedzieć w tej chwili w domach. Kościoły są zamknięte. Chcielibyście tu być i modlić się, tak jak robiliście to co roku w Wielkim Poście. Ja również. Niestety siedzę samotnie w domu misyjnym w Warszawie i nagrywam ten materiał dla was. Co Bóg chce nam przez to powiedzieć? Każdy musi znaleźć swoją odpowiedź. Na pewno nie możemy tego czasu zmarnować. Zróbmy wszystko, by później, kiedy minie niebezpieczeństwo, mieć satysfakcję, że ten czas został dobrze wykorzystany. Amen.